Niziński.
Bartek Piziak.
Świąteczny już właściwie program Między Biegunami, ale my tak świątecznie jeszcze po festiwalu 50N, którego partnerem było Radio Kraków. No i tam inspiracja południem Europy, o którym no, Polacy coraz częściej mówią w różnym kontekście.
Kraj, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym gościem, pojawia się bardzo często na trasie zarówno wakacyjnych wycieczek, wypoczynku, powiedziałbym nawet Polaków, bo jednak ten kraj znamy przede wszystkim od strony wypoczynkowej. Morze Śródziemne, fantastyczne plaże, miejscowości wypoczynkowe, no duża oferta też biur podróży, ale to jest jednak jeden z największych europejskich krajów, który ma dużo więcej do zaoferowania także dla turystów indywidualnych, także dla turystów, można powiedzieć, uprawiających turystykę aktywną, turystykę bardziej już kwalifikowaną nawet. I właśnie my dzisiaj o tym aspekcie górskim, o kwestiach szlaków turystycznych, szlaków pieszych i także ciekawostkach związanych z tym właśnie krajem położonym na Półwyspie Iberyjskim będziemy rozmawiać z naszym gościem, którym będzie Piotr Wnuk.
Między biegunami.
W takim razie dzisiaj w programie Między Biegunami zgodnie z obietnicą i zgodnie z zapowiedzią Piotr Wnuk, a krajem, o którym mówić będziemy na Półwyspie Iberyjskim, będzie kraj, który niby znamy świetnie, bo to Hiszpania, lubimy, kochamy i jeździmy tam na wakacje, ale dzisiaj troszkę z innej perspektywy też na ten kraj będziemy chcieli spojrzeć. Piotr, Hiszpania jeszcze cię zaskakuje?
Mnie Hiszpania zaskakuje nagminnie, zresztą bardzo często jestem zaskakiwany w wielu miejscach, w których bywam. Ale też jest jeszcze mocno nieodkryta, więc te szlaki górskie, o których wspomniałeś, i są takie bardziej znane, bardziej popularne, tak jak GR 221 na Majorce, który jest już trochę przechodzony, ale i tak jest naprawdę miejscem wartym odwiedzenia i zjawiskowym. Są całe ogromne przestrzenie, szlaki trekkingowe, niezadeptane, gdzie warto jeszcze tam sobie, prawda, wyskoczyć i podreptać.
Piotr, na festiwalu 50N w Wieliczce przedstawiłeś prelekcję na szlakach trekkingowych Hiszpanii. Ja chciałbym cię zapytać, wracając troszeczkę do twoich początków w ogóle, gdzieś doświadczeń z Hiszpanią, jakie one były? Bo zazwyczaj my, Polacy, jako pierwszy cel swoich podróży do Hiszpanii obieramy. Wydaje mi się, że tutaj bardzo się nie przestrzelę, jeżeli powiem, że Barcelona.
Bo teraz zwłaszcza Barcelona.
Alicante, ewentualnie no Madryt, stolica. Jak u ciebie było? No, oczywiście teraz jeszcze doszły nam Wyspy Kanaryjskie, bo z wielu polskich lotnisk mamy jednak tanie połączenia lotnicze. Coś, co kiedyś było bardzo drogie, a mianowicie bilety lotnicze, czy to na Wyspy Kanaryjskie, czy na Baleary, no, dzisiaj są dla każdego bardzo dostępne. Ale jak wyglądały twoje początki w ogóle tej miłości z Hiszpanią?
Klasycznie, standardowo, tak jak powiedziałeś, Barcelona i bardzo często Girona, ponieważ lotnisko, gdzie można polecieć za dużo mniejsze pieniądze, więc wtedy, jak byłem tam po raz pierwszy, to były takie miejsca jak na przykład Cap de Creus. Były różne takie małe miasteczka, dajmy na to jak Besalu albo Castelfollit de la Roca. To jest miasteczko, które jest na takim bazaltowym klifie. Ja gdzieś troszeczkę chodziłem, dreptałem, ale to jeszcze nie było tak mocno u mnie ukierunkowane, żeby jednak chodzić po tych górach. Pierwszy raz jak pojechałem na Majorkę, z kumplem się wybraliśmy i on był taki średnio górski, więc umówiliśmy się, że jak będzie okazja gdzieś tam pójść, to pójdziemy. Więc tam przede wszystkim to był pierwszy taki wyjazd bardzo na szwendanie. A potem dopiero doszły góry i uważam, że do Hiszpanii trzeba i warto wracać często, żeby dreptać po tych szlakach trekkingowych.
No dobrze, no to wspomniałeś klasycznie Girona, Barcelona, okolice, ogólnie Katalonia i tutaj też właśnie wspomniałeś chociażby o Besalu, o tych małych miasteczkach gdzieś tam ukrytych w górach Katalonii, czy też dodajmy Montserrat chociażby. Bo Katalonia to nie tylko Barcelona. Warto tutaj jednak pojechać troszeczkę w głąb tego regionu i odkryć te malutkie miejscowości gdzieś tam ukryte pomiędzy tymi wzgórzami. Odjechać po prostu trochę od tego wybrzeża, bo tam też jest bardzo ciekawie.
Oj tak, zdecydowanie. Jak wspomniałeś o Montserrat, ja tam sobie tak wykombinowałem, że pojadę jakimś takim ichnim PKS-em. Jest tam, znalazłem jakiś taki autobus, który mnie wywiózł na jakiś taki taką stację autobusową, tam wziąłem taki inny autobus, podjechałem z drugiej strony do jakiegoś takiego małego miasteczka i podszedłem do Montserrat zupełnie innym szlakiem, gdzie widziałem te wszystkie tłumy, które tam docierały, a ja tam sobie dreptu na spokojnie. I tak jak wspomniałeś, z Barcelony można pojechać do Tarragony pociągiem, który śmiga sobie wzdłuż, aż wiesz, za oknem piękny widok na akwen wodny. Z Tarragony możesz sobie zrobić spacer do takiego małego miasteczka, które się nazywa Miravet. Takie, wiesz, piękne, ukryte troszeczkę w takim zakolu rzeczki. Możesz sobie wyjść na samą górę, gdzie jest taki stary zameczek, popatrzeć. Jest ogrom małych miejscowości, które są niezwykłe.
Panowie, zanim przejdziemy już do tych górskich historii, to ja też muszę tutaj absolutnie kulturowo trochę nawiązać, bo mamy okres świąteczny. Hiszpania to jest takie miejsce, które kojarzy mi się z takimi tradycjami, z takimi historiami, które też są inspirujące, jakby się je zobaczyło. Jakbyśmy byli teraz w Hiszpanii, to by było naprawdę bardzo ciekawe.
Oj tak, to jest Semana Santa. No, zaczyna się dzisiaj, bo rozmawiamy 13 kwietnia, trwa do 20. To jest taki tygodniowy festiwal, który jest czymś niezwykłym, ponieważ przygotowania do tego ogromnego festiwalu trwają ponad rok i jest to coś, co jest czymś bardzo ważnym nie tylko dla wierzących osób, ponieważ w tym ogromnym festiwalu biorą udział osoby również, które są niewierzące. Jest to związane z głęboko zakorzenioną tradycją. Jest to coś wspaniałego, ponieważ specjalne feratrony są przenoszone przez osoby. Feratrony, na których jest Matka Boska. Są
postacie święte. Tak,
tak, tak. Sceny z Nowego Testamentu, które pokazują mękę pańską. I to jest też wspaniałe dla mnie, że tak jak wspomniałem, jest to bardzo ważne dla osób, które są wierzące, ale jeżeli ktoś jest niewierzący, również bierze w tym udział, ponieważ to jest nieść taki feratron, to jest ogromne wyróżnienie. Osoby, które są skupione w specjalnych bractwach, hermandades się nazywają te bractwa, one zapisują się kilka lat z wyprzedzeniem. I dopiero jak dostępujesz tego zaszczytu, żeby nieść ten feratron, to jest to ogromne wyróżnienie. Czasami tych procesji, bo one trwają przez 7 dni, jest 60, 70, 80, ponieważ są to wspólnoty, które są skupione wokół określonej, tak jak u nas można by powiedzieć, konkretnej parafii. I jak kończy się jedna procesja, to potem zaczyna się druga. Każde z tych bractw ma specjalne kolory. Jest to coś niezwykłego. Ci, którzy to widzieli i mieli okazję wziąć w tym udział, to twierdzą, że być w Hiszpanii i tego nie widzieć, to tak jakbyś nie był w Hiszpanii wcale.
Myśląc o tej religijności Hiszpanów, to też jest taka historia, że to jest jednak miejsce, gdzie sakrum miesza się z profanum i te wszelkiego rodzaju procesje są bardzo ważne dla lokalnej społeczności, tak jak powiedziałeś, nie tylko dla wierzących, ale także dla tych niewierzących. Zresztą ja troszkę ubolewam nad tym, że na przykład naszymi procesjami, którymi są Boże Ciało, jest taką procesją, że ten koloryt gdzieś tam nam umknął w pewnym momencie, ale mam nadzieję, że te mniejsze społeczności w szczególności wracają też do tej tradycji, bo to są piękne tradycje i niekoniecznie, to znaczy one są religijne, to jasne, ale bierzemy w nich udział wszyscy. Zresztą święta są czymś takim, Wigilia jest czymś takim, że niekoniecznie osoby tylko wierzące jakby są zaangażowane w ten okres, a Hiszpania jest miejscem szczególnym, jeżeli chodzi o religijność. Ale dzisiaj w programie Między Biegunami, jeżeli o Hiszpanię chodzi, będziemy mówić też o szlakach, tych szlakach i wędrówkach, bo dzisiaj naszym gościem jest Piotr Wnuk.
Między biegunami.
Dzisiaj naszym gościem Piotr Wnuk, z którym rozmawiamy o Hiszpanii. Tutaj wątki turystyki aktywnej, turystyki pieszej będą przede wszystkim dominować, ale zaczęliśmy, Piotr, rozmawiać z tobą także o tych tradycjach wielkanocnych, bo jednak Wielki Tydzień w Polsce, Semana Santa w Hiszpanii. Naszą rozmowę przeprowadzamy tuż po rozpoczęciu Semana Santa podczas festiwalu 50N w Wieliczce. Piotr, wspominałeś, że te tradycje procesji wielkanocnych, drogi krzyżowej. One są bardzo żywe w Hiszpanii, ale są też regiony, które szczególnie dominują i kultywują te tradycje.
Zdecydowanie tak. Andaluzja i Malaga. Jeżeli chcesz zobaczyć to w takiej najwspanialszej obfitości, tak jak to się u nas pięknie w Polsce mówi, w pełnej krasie, to tak, to zdecydowanie Malaga.
Czyli warto wybrać się na południe Hiszpanii. Z tego, co kojarzę, też całkiem ciekawie dalej te procesje odbywają się w tej formie tradycyjnej też w Galicji na północy Hiszpanii, więc myślę, że tutaj co region, to moglibyśmy różne smaczki znaleźć i warto tutaj, myślę, w tym okresie też pomyśleć chociażby świąt wielkanocnych o takiej podróży. Ja przypominam sobie w programie Między Biegunami, bodajże przed rokiem mieliśmy okazję rozmawiać z Piotrem Trybalskim, który przebywał w tym okresie wielkanocnym na Sycylii i też opowiadał nam o tym, jak ożywają z powrotem też te tradycje, jak młode pokolenie Sycylijczyków, Włochów wraca właśnie do pokazywania czy przeżywania też tych tradycji związanych z Wielkim Tygodniem właśnie na Sycylii. No ale dobrze, myślę, że tutaj ten wątek możemy w tym miejscu zakończyć. Wróćmy, Piotr, do szlaków pieszych i wędrowaniu z plecakiem po Hiszpanii. Andaluzja, to jest region, który warto odwiedzić z plecakiem?
Zdecydowanie tak. Jest tam wiele miejsc, które można przedreptywać. Sierra Nevada na przykład, całe takie piękne pasmo. Ja bardzo często, jak przylatuję do Malagi, bo często te samoloty latają właśnie tam, to wskakuję w taki zwykły PKS-ik, który jest przy stacji autobusowej. Jadę sobie z takiej mieściny, która się nazywa Nerja. Nie jest tak bardzo, bardzo oblegana jak Malaga. Też jak jestem w Maladze, to lubię sobie pójść na to targowisko, gdzie jest taki ogromny witraż z tym takim stateczkiem. Wygląda to naprawdę zjawiskowo. Podejść sobie na punkt widokowy, z którego widać miasto, port. Natomiast Nerja nie jest taka krzykliwa. I tam można sobie pójść do takiego miasteczka. Szlak trekkingowy sobie zrobić do Fragiliany. Piękne miasteczko, białe domeczki, wąskie uliczki. Można sobie wejść z jednej strony, zejść z drugiej strony, podejść sobie na wierzchołek, który jest po drugiej stronie, jakby się wychodziło tam koło jaskini. Nie jestem jakiś specjalnie jaskiniowy, ale tam też można podejść na taką góreczkę. Lubię właśnie takie miejsca. Nie ma tam tłumów. Jak ktoś potrzebuje pobyć w górach sam na sam ze sobą, bo czasami mamy taką potrzebę, żeby nie obcować z tą naturą w jakiejś sytuacji, gdzie jest ogrom ludzi obok nas, to zdecydowanie tak.
Wspomniałeś o górach Sierra Nevada. Dodajmy, że jest to najwyższe pasmo górskie w Hiszpanii, tej części kontynentalnej, bo oczywiście te najwyższe szczyty to oczywiście Wyspy Kanaryjskie i Teneryfa. Natomiast ja mam takie wspomnienia z gór Sierra Nevada, właściwie z nich południowego skłonu. Nie wiem, czy miałeś okazję być w górach Alpujarra i też właśnie takie białe miasteczka. Pamiętam dwie nazwy, Capileira i Pampaneira. Coś niesamowitego. Wiecie, dojeżdża się tam wąziutkimi serpentynkami, autobusikiem, który jest krótszy od normalnego autobusu, bo ten długi by się nie zmieścił na tych serpentynach, na tych zakrętach. I nagle wysiada się gdzieś jakby w XVI, może XVII wieku, kamienne, białe miasteczka, wybrukowane uliczki, normalnie inny świat.
No, to jest coś niezwykłego też w Andaluzji. Jest cały taki szlak białych miasteczek. Los Pueblos Blancos. Jest kilka obok siebie. Można potem dotrzeć do Rondy. Jest pięknym miastem, w którym jest taki zjawiskowy most. Ernest Hemingway opisał go w swojej książce Komu bije dzwon, bo jak były takie straszne czasy, kiedy była wojna domowa w Hiszpanii, kiedy walczono z faszystami generała Franco, to z tego mostu zrzucano ludzi. To właśnie Ernest Hemingway w Komu bije dzwon opisał. Więc ja myślę, że wspaniale jest łączyć chodzenie po górach z taką chęcią poszukiwania rzeczy istotnych, intrygujących i ciekawych, związanych też z kulturą. Tak jak ty wspomniałeś o tych małych, białych miasteczkach. Hiszpania teraz coraz bardziej stawia na turystykę zrównoważoną, żeby odciągnąć od tych głównych hubów, chociaż nie lubię tego słowa, ale takich popularnych miejsc, na przykład jak Malaga, Barcelona. Te osoby, które chcą przybyć do Hiszpanii kosztem mniejszych miejscowości, wiosek. Jest taka też taki wdrażany program, który ma się docelowo nazywać Zero Kilometers, czyli chodzi o to, żeby będąc w jakiejś małej miejscowości, jesz tam, kupujesz lokalne produkty, wspierasz lokalną społeczność po to, żeby też z tej turystyki korzystali też ci, którzy są troszeczkę dalej. Ja uważam to za świetny pomysł.
Myśląc o takiej turystyce gdzieś poza tymi miejscami najbardziej nam znanymi, czyli kurortami właściwie nadmorskimi, to myślę, że to są te najbardziej znane miejsca, bez wątpienia. I o szlakach, to jak jest z bazą turystyczną już? Czy w tych miejscach właśnie to idzie za tym także rozwój tej bazy turystycznej?
Bywa z tym bardzo różnie. Te mniej popularne szlaki, tam oczywiście jest mniejsza ilość schronisk górskich. Natomiast bardzo często to są też takie szlaki, które możesz zrobić będąc na dole, tam sobie znaleźć jakieś miejsce, w którym chcesz być, spać, przejść sobie dany szlak, zejść niżej. Ale uważam, że jest tym coraz lepiej. Warto pamiętać, jak już też rozmawialiśmy wcześniej na przykład o Majorce i o GR221, to te szlaki turystyczne, które tam są i te schroniska górskie, które tam są, to warto pamiętać o tym, to jest bardzo istotne, że musisz sobie wcześniej zrobić rezerwację. Nie ma tak jak u nas, że przychodzisz z buta i na przykład zawsze masz glebę, chociaż też różnie u nas z tym bywa, czy możesz ewentualnie bez rezerwacji położyć się na koju, jeżeli są wolne miejsca. To musisz mieć rezerwację wcześniej. Jest to bardzo istotne.
I o tym trzeba pamiętać, że... A jak jest z rozmieszczeniem generalnie podczas takiej pierwszej wędrówki właśnie schronisk? Czy to jest tak, że trzeba sobie cyrklować tę podróż jakoś szczególnie?
Bardzo różnie. W zależności od konkretnych szlaków trekkingowych i konkretnych ścieżek, które wybierasz, warto wcześniej zrobić sobie rozeznanie, jakiś dobry research. Tak jak rozmawialiśmy o Sierra Nevada, wiadomo, że tam w wyższych partiach to już jest śnieżku też trochę i trzeba wiedzieć, kiedy tam pojechać, żeby nie pchać się w miesiącach listopad, grudzień albo, nie wiem, marzec, bo tam jeszcze może być tak dosyć karkołomnie i trzeba uważać, mieć się na baczności, jak to w górach. Trzeba być dobrze przygotowanym do trekkingu, trzeba mieć świetne rozeznanie w terenie, wiedzieć, gdzie można szybko zejść, mieć dobrze pomierzone czasy, nie robić tego na jolo. Generalnie będąc w górach gdziekolwiek, jeżeli jesteś dobrze przygotowany kondycyjnie, mentalnie i przede wszystkim wiesz, gdzie jesteś, wiesz, jak szybko możesz zejść do jakiegoś małego miasteczka, na przykład, żeby uzupełnić zapasy, czy jeżeli coś się stanie, gdzie możesz ewentualnie szukać pomocy, to wtedy jest to takie chodzenie po górach, gdzie jest bezpiecznie. Ja zachęcam przede wszystkim do tego, żeby nie na chojraka. Generalnie natura zawsze jest potężniejsza i silniejsza od nas. Jeżeli zdarzają się jakieś wypadki, jakieś takie nieprzewidywalne sytuacje, to bardzo często wynikają one albo ze zbytniej brawury, albo z nieodpowiedniego przygotowania.
Między biegunami.
O Hiszpanii na piechotę z plecakiem. Rozmawiamy dzisiaj w programie Między biegunami z Piotrem Wnukiem. Piotr, liznęliśmy troszeczkę kontynentalnej części Hiszpanii, ale pamiętajmy, że Hiszpania to także Baleary, Hiszpania to także Wyspy Kanaryjskie. Tam też jest chyba gdzie chodzić. Wydaje mi się, że Majorka jest takim dobrym miejscem na takie porządne przetarcie piesze.
Tak, Majorka, GR221, szlak Ruta de Pedra przez góry Serra de Tramuntana. I jeżeli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, to moja ulubiona La Palma, gdzie możesz iść szlakiem trekkingowym na około wyspy GR-130. Możesz sobie przejść też szlakiem GR-131 przez Caldera de Taburiente. Możesz sobie wystartować w Porto de Tenzacorte, dreptu na sam dół do El Fuensaliences. Tam są też takie piękne panwie solne. Więc tak, zdecydowanie La Palma i zdecydowanie Majorka. Jeżeli chodzi o szlak GR-221, on nie jest trudny technicznie. Jeżeli ktoś regularnie chodzi, drepta sobie po Bieszczadach, po Tatrach, po Beskidach, to dla niego zrobienie tego szlaku nie będzie niczym niezwykłym. Jest piękny, zjawiskowy, bo oprócz tego, że chodzisz po górach Serra de Tramuntana, wchodzisz do pięknych masteczek, do pięknych miasteczek, takich jak Sant Elm, Banyalbufar, Valdemosa, Soler, Deja. Schodzisz sobie do pięknych zatoczek, możesz sobie tam ewentualnie jakieś tam kompu zrobić i potem kończysz przechodząc przez takie wspaniałe jeziora Decouber, George Blau i dreptasz sobie do Poliensy. Piękne miasteczko, takie długie schody, które prowadzą do takiego ryneczku, tak schodzisz sobie z tego szlaku tymi schodami, zjawiskowo.
Pięknie nam tutaj plastycznie przedstawiasz tę atrakcję tego szlaku 221, a powiedz mi, na ile dni, będąc w miarę doświadczonym piechurem, ten szlak sobie można zaplanować tak, żeby z przyjemnością też i z takim skorzystaniem z tej gościnności lokalnych mieszkańców i tych miasteczek zaplanować?
Wiesz co, jak ktoś jest bardzo dobrym hajkerem, to jak się zepnie, to i w 8-10 dni to zrobi, ale myślę, że też nie ma sensu się spieszyć, bo to jednak chodzi o to, żeby delektować się tym pięknem. Jak ktoś sobie tak zarezerwuje te 12 dni, no 14 to już jest naprawdę, jakbyś tam chciał tak powolutku, dreptu, wystarczy w zupełności. Tak, od 10 do 14, w zależności jak kto jest szybki, bo niektórzy lubią jednak trochę szybciej, inni trochę wolniej, więc... Myślę, że jeżeli chodzi o ten wariant klasyczny, który ma tam około tych 125 km, czyli z Port de Andrasz do Poliensa, to właśnie tyle dni, o których wspomniałem, w zupełności wystarczy.
Wspominałeś o tym, że no jednak trzeba być doświadczonym piechurem, jeżeli chodzi o te szlaki długodystansowe. Zresztą my zawsze powtarzamy, żeby być przygotowanym, żeby znać swoje możliwości.
No właśnie, ale jeszcze przy tych możliwościach o jedną rzecz chciałem cię zapytać, zanim przeskoczymy na Wyspy Kanaryjskie. Jak wygląda informacja od strony w ogóle Hiszpanii? Czy regiony przygotowują mapy, jakieś informatory? Możemy te informacje gdzieś w internecie pozyskać, żeby też się właśnie porządnie przygotować do takiej wędrówki?
Jak najbardziej. Tych informacji jest mnóstwo, więc tak jak wspomnieliście, trzeba być dobrze przygotowanym i trzeba się przygotowywać niezwykle starannie. Pojechać sobie nawet na krócej, przedreptać sobie jakiś mniejszy, krótszy dystans, ale być świetnie przygotowanym. Tak, Hiszpania jest niezwykle gościnna dla osób, które chcą w hiking, więc jak najbardziej mnóstwo możesz znaleźć informacji. Też coraz więcej Polaków i Polek śmiga po tamtych rejonach, chodzą z plecakami. Są grupy, gdzie można się podpytać. Informacji jest mnóstwo. To nie jest jakaś taka biała plama, gdzie tam trzeba, prawda, jakoś bardzo umiejętnie i długo szperać, żeby znaleźć jakieś informacje. Jest tego mnóstwo.
Piotr, to muszę się dopytać o to, no bo Hiszpania kojarzy mi się raczej z gorącymi momentami roku. Jaką porę roku wybrać na piesze wędrówki po Hiszpanii?
Ja osobiście uważam, że w zależności też od regionu, bo jak na przykład chciałbyś pojechać w Pireneje, to tam zdecydowanie od połowy czerwca. Bo tam jeszcze maj może być taki różny. No ale wiadomo, jeżeli mówimy o tym Parku Narodowym 200 jezior, no to tam są 3000-niki, więc generalnie trzeba ciutek później. Lipiec, sierpień to jest jednak skwar i jednak to jest taka... Trzeba być przygotowanym na tym, że będzie tam sporo osób. Ja uważam, że zdecydowanie wrzesień, październik to są takie świetne momenty, żeby tam pochodzić po górach, bo pogoda jest świetna, jest dużo słońca, jeszcze mało opadów w większości regionów. Tak jak powiedziałem, troszeczkę inaczej będzie w Pirenejach, troszeczkę inaczej będzie w Sierra Nevada. Trzeba się bardzo dobrze przygotować, nie traktować każdego regionu tak trochę na małpkę. Przecież tam wrzesień, październik, tam usłyszałem w radiu, lecimy i potem jest jakiś, prawda, niefart. Więc są to miesiące o tyle wspaniałe, że u nas już się tak robi szaroburo, już tak się robi troszeczkę tak, niezbyt. A tam jest piękne słońce i możesz sobie doświadczyć jeszcze wspaniałych rzeczy w górach.
Uzupełnić witaminę D, bo też będzie słonecznie. Masz takie miejsca jeszcze w Hiszpanii, które są na twojej liście, ale jeszcze ich nie widziałeś, gdzieś się do nich przygotowujesz, jeżeli chodzi o te szlaki?
Tak, zdecydowanie. Pireneje, Aragonia, to jak najbardziej jest miejsce, gdzie jeszcze chcę być. Mam sporo obszarów w Andaluzji nieprzedreptanych. Ja myślę, że na którąś z Wysp Kanaryjskich również mógłbym sobie wrócić i tam jeszcze myślę o Gomerze, bo jak w zasadzie wybierałem się na La Palmę, to pierwszym przystankiem miała być La Gomera, ale potem popłynąłem na La Palmę i to był strzał w dziesiątkę, ale ta La Gomera cały czas za mną chodzi. Jest tego jeszcze sporo, co mógłbym tam zobaczyć.
Ale wspominałeś, że na jednej z Wysp Kanaryjskich, czyli na La Palmie, już troszeczkę swoich kroków wydreptałeś. To jest miejsce dla bardzo doświadczonych piechurów, czy każdy znajdzie coś dla siebie?
Zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja tam byłem prawie 4 tygodnie. Wspaniałe miejsca. Cudne, ogromne, Los Tilos. Trochę to przypomina nawet taką, wiesz, dżunglę. Tam możesz sobie podreptać wzdłuż takiego kanału irygacyjnego do źródeł rzeki Cordero i przechodzisz nawet przez jeden z takich tuneli wykutych w skale. Tam z drugiej strony jest wodospad, wiesz, kapie ci na głowę, musisz mieć mały plecak, żebyś tam się nie poprzecierał. No i tak, La Palma zdecydowanie. Moje ulubione miejsce, Caldera de Taburiente. Idziesz sobie, jest taki nieduży wodospad, który się nazywa Cascada de Color. On ma takie, nie jest duży, ale ma takie piękne, pomarańczowe kolorki z tego względu, że tam w tej wodzie jest sporo pierwiastków, które nadają takiego właśnie koloru. Hojo Verde, wspaniały punkt widokowy, na który możesz sobie podejść, będąc wewnątrz Caldery de Taburiente. Roche de las Muchachos. Wspaniały wierzchołek, z którego pięknie widać gwiazdy. To jest jedno z najlepszych dwóch miejsc na całej półkuli północnej do obserwacji nieba. Także La Palma dla mnie coś wspaniałego. Tam dużo osób też śmiga na rowerach. No ale ja zdecydowanie gdzieś tam ten rower od 5 lat planuję kupić, ale ciągle chodzę. Także no, ja bardziej góry.
W takim razie myślę, że dla słuchaczy Radio Kraków to jest świetne zaproszenie do pierwszych wędrówek po regionach Hiszpanii. Zdecydowanie tak, ale także myślę, że po polskich górach, bo pogodę mamy coraz przyjemniejszą. Sezon, można powiedzieć, na piesze wycieczki rozpoczęty.
Można rozpoczynać treningi także.
Także, drodzy Państwo, pakujemy plecaki, mniejsze, większe, wygodne buty i w góry.
Piotr Wnuk, był gościem Radia Kraków. Piotr, wielkie dzięki.
Dzięki serdeczne, że znowu mogłem z Wami pogadać, także jak najbardziej w polskie góry, bo ja bywam w polskich górach czasami, jak mam możliwość, nawet raz w miesiącu, i w te hiszpańskie zdecydowanie też.
A zatem do zobaczenia na szlaku. Mówią Państwu Bartek Piziak
i Kuba Niziński.
Między biegunami.